Hvala Bogu. Braće i šostre, každe raz jak mam, još mam o tem, ne vem jak to povedeć, lepi, kiedy znam, že muše mówić kazanie, to zawsze o tem myślę, jak powiem, jak dobiorę takich odpowiednich słów i przypomniłem sobie takiego męża Bożego, Smitha Wigglesworta. On właśnie nie miał problemy z mówieniem, bo posługiwał się angielskim językiem i nie było to dla niego problemem, ale on był hydraulikiem i kiedy pisał listy, to robił bardzo dużo różnych takich błędów w pismie. Jeden raz od kogoś dostał odpowiedź, że ty jesteś takim znanym kaznodziejem, a nie potrafisz napisać poprawnie. I na co on tylko zapytał, ty wszystko zrozumiał, co ja od ciebie chciał w tym liście. No tak, no to chwala Panu za to. Ja mam nadzieję, że wszystko to, o czym ja będę mówić, potraficie zrozumieć mnie i to dla mnie jest taką zachętą już i ułatwieniem tego, co ja chcę dzisiaj mówić i przeczytam. Od pierwsze miejsce jest Księga Proroka Jeremiasza. To jest 17 rozdział. Księga Jeremiasza, 17 rozdział, od 5 werseta. Tak mówi Pan, przeklęty mąż, który na człowieka polega, i ciało czyni swoje oparcie, a od Pana odwraca się jego serce. Jest on jak jalowiec na stępie i nie widzi tego, że przechodzi dobrze. Mieszka na zwietrzałym gruncie, na pustyni, w głębi slony, niezaludnionej. To słowo jest wszystkim nam bardzo znane i ono mówi o rzeczach nieprzyjemnych. Nieprzyjemnych nawet na słuch. Bo kiedy mówimy czy słyszymy przekleństwo, to od razu kojarzy się z takim czymś ciężkim do słuchania. I właśnie w tym miejscu Słowo Boże mówi o przekleństwie na tego, który ufa człowiekowi, tak? I robi oparciem ciało. I to chodzi o ciało, nie tylko o ciało innego człowieka, na którego ufamy, a o własne ciało też. Własne ciało, czyli samych siebie. Ciało odziedziczyliśmy od Adama i wiemy, że w Adamie wszyscy umarli. I jeżeli wracamy znowuż do stworzenia światu i do Adama, to ja uważam, że grzechem Adama nie była chęć grzechu. Tak? Adam zgrzeszył dlatego, że chciał zgrzeszyć, czy jego chęcią było coś inne. Nie wiedział w tym momencie do końca, jakie będą konsekwencje z tego. Jego chęcią była chęć niezależności, więcej czym chęć grzechu. Kiedy człowiek myśli o własnej niezależności, o własnych swoich możliwościach, on czasem nie myśli o czymś innym. I Właśnie kiedy Jeremiasz mówi o tym przekleństwie, to jest takie przekleństwo, które przechodzi na niektóre działania religijne. Bo w dziedzinie religii ciało stara się czynić sprawiedliwość niezależnie od nadprzyrodzonej łaski Bożej. Ciało chce zrobić tak, aby zadowolić Boga, aby zadowolić zakon, aby zadowolić wszystkich i nie być nikomu nic dłużnym, winnym. To chęć ciała. I Księga Jeremiasza mówi o tym, że Bóg mówi, tak mówi Pan, przeklęty mąż, który na człowieku polega. My wiemy o tym, że wielkim błogosławieństwem jest polegać na Boga, ufać Panu. O tym czasami myślimy, o tym mówimy, o tym czytamy też. I częściej człowiek potrafi myśleć tak, że jak będę ufać Panu, to będę błogosławiony. A jeżeli nie będę ufać Panu, to pozostanie sobie tak. No nie będzie nic. I my chcemy, aby było błogosławieństwo i nie było nic. Czy rozumiecie, o czym ja teraz? Chcemy, by było dobre i neutral. Zero, nic. Żadnych konsekwencji. No, nie ma błogosławieństwa, ale jakoś sobie poradzę. Ale właśnie Bóg powiedział przez Jeremiasza, że człowiek, który nie ufa Panu, przeklęty. Człowiek, który szuka oparcia w innym miejscu, przeklęty. Skutkiem takich działań będzie głęba sucha, miejsce pustynne. Skutkiem, według już Nowego Testamentu, będzie Ismael, a nie Izaak. Pamiętacie, skutkiem zawsze będzie śmierć. Kiedy człowiek nie ufa Panu, to on umiera. To jest jedna z części przekleństwa. Tak czy nie? Dobrze. I właśnie człowiek opisany w 5 i 6 wersecie to jest człowiek nieobcy dla Bożej łaski. Bo tu jest napisane, że serce jego odwraca się od Pana. Musimy rozumieć, że ta osoba, która tu jest jak przykładem dla nas, to nie jest osoba niewierząca, to nie jest osoba, która nic nie wie o Bogu. Bo jeżeli człowiek nic nie wie o Bogu, to jak on może się odwrócić od Niego? Jak można od czegoś odejść, jak tam nie był? Jak my możemy coś stracić, jeżeli przed tym nic nie mieli? Czyli Słowo Boże mówi, że ten człowiek, który polega na człowieku i z ciała czyni swoje oparcie, a od Pana serce jego odwraca się, ten jest pod przekleństwem. Człowiek, który doświadczył przebaczenie i zbawienie i dalej czyni oparciem ciało. W jaki sposób to może być? Wierzymy w Jezusa. Mówimy o tym, że On stał się za nas ofiarą, że przez Niego świat może być zaakceptowany Bogiem, przyjęty Bogiem. No, każdy człowiek. Ale więcej ufa temu, co może uczynić sam, a nie temu, co czyni Bóg dla niego. To jest taka, no tak powiedzieć, kiedy człowiek tak sobie zadziera nos. Ja dam sobie radę. Я потрафię. Я umie. Bardzo często takie pomyłki robią i wierzący ludzie. I oni mogą to robić tak szczerze całkiem. Nawet w modlitwie potrafimy powiedzieć czasami: Panie, przebacz mi, już nie będę więcej. Wiemy, czym się skończy taka modlitwa. To tak jak z naszymi dziećmi, kiedy też mówią: przebacz mi, już więcej nie będę. Do następnego razu. I to tak jest, kiedy człowiek więcej ufa we własne, na własne siły, na własne zdolności, mądrość, zrozumienie Pisma Świętego. Kiedy nawet człowiek podejmuje jakieś decyzje, że na pewno będę lepszy, na pewno będę już zadowolę Boga, bo zacznie czytać więcej, zacznie się modlić więcej. I niby to brzmi całkiem przyswoicie, a faktycznie może być właśnie tą pomyłką. Że dlatego, że ja zacznę coś robić, ja będę lepszy. Dłużej będę się modlić, częściej będę się modlić, więcej będę czytał Słowo Boże. To wszystko bardzo dobre decyzje. Ale jeżeli człowiek ufa, że to jemu pomoże, to nie pomoże. Bo pomóc może tylko Bóg. I kiedy człowiek ufa Bogu i podejmuje takie decyzje, to też jest dobra droga. Wtedy on będzie doświadczał jeszcze więcej łaski Bożej w swoim życiu. Wynikiem zaufania sobie, oparciu na siebie, będzie sucha ziemia. Takim przykładem jest ten czas, kiedy w ziemi izraelskiej nie było 3,5 lata deszczu. Pamiętamy ten czas. Wyobraźcie sobie, czy można powiedzieć, że to jest nic? Kiedy Bóg błogosławił, to deszcz padał we właściwym czasie, a kiedy było nic, to nie było deszczu. Nie, bo to jest ponadzwyczajne. 3,5 lata to jest ponadzwyczajne. To było już przekleństwem. I przekleństwem było dlatego, że Izrael się odwrócił od Boga. Król izraelski, on był bardzo złym w oczach Boga. I historia mówi nam o tym, że dużo, nawet i w naszych czasach, i w ostatnich czasach, w XIX wieku, XVIII wieku, XX wieku, wiele ludzi i wiele ruchów, takich ruchów niby to dobrych, ruchów odrodzenia, zaczynając od działania Świętego Ducha, skończyli zaufaniem własnemu ciału w postaci różnych rytualnych uczynków, w postaci samosprawiedliwości, która przyjęła formę jakąś inną. Zauważcie, jak często my słyszymy teraz w takim kole chrześcijan słowo treningi. No my wiemy, tam w firmach są treningi, tam w różnych korporacjach, w zakładach są treningi zawodowe, są treningi jeszcze jakieś. W kole chrześcijańskim czasami mamy treningi, jak siebie doceniać, jak nauczyć się siebie miłować. Bo człowiek nie potrafi miłować Boga, jak nie nauczy się siebie miłować. I bardzo często to jest powiedziane w takim pozytywnym kluczu, że to wszystko to, co my potrzebujemy. I bardzo często właśnie te ruchy, które kiedyś się zaczynali dobrze, skończyli całkiem nie tak. Na początku były objawienia chwały Bożej, a w końcu człowiek staje się liderem. Że jak przyjeżdża, to nikt nie potrafi ani podejść do niego na 5 metrów, bo bodyguardy stoją. Tak. Tak się staje. I właśnie W tym momencie czasami niezauważalno tak na rzut oka pierwszy to, co było błogosławieństwem na początku, staje się przekleństwem. Człowiek ufa drugiemu człowieku. Potem rozczarowany, potem załamany, potem traci wszelką nadzieję, traci wiarę, odchodzi od zboru, ale najgorsze, kiedy się zgarsza w Bogu. Bo człowiek zgorszony w ludziach, w społeczności, on może się pogorszyć też w Bogu. A przyczyną było zaufanie właśnie nie Bogu, a człowieku, własnym zdolnościom czy jeszcze czymś podobnym. I ten sam problem powstał i u pierwszych chrześcijan, list do Galacjan o tym mówi. To jest trzeci rozdział od pierwszego wersetu. O nierozumnie Galacjanie, któż was omamlił, was przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego? Chcę dowiedzieć się od was tego jednego. Czy przez uczynki zakonu otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiarą? Apostol Paweł używa tego słowa, które po polsku się tłumaczy jako mamił, to zaglądnął do słownika. Muszę zrozumieć, o co chodzi. Omamić, zwieść fałszywymi naukami czy prorokami. To jest taka forma zwiedzenia. Paweł pisze do zboru w Galacie, w Galatach, tak? W Galatach. Pisze, kto was wiódł? Zauważcie, że to słowo występuje w liście do Koryntów. Paweł pisze, że wąż zwiódł Ewę, tak? To same słowo wykorzystuje do kościołu, do zboru. Kto was wiódł? W jaki sposób? Co się stało z wami? I właśnie ta fałszywa nauka, fałszywa nauka, i to słowo jest zastosowane Pawłem do zakonu Mojżesza. Czy właściwo tak powiedzieć? Czy możemy powiedzieć, że zakon Mojżesza jest fałszywą nauką? Nie. A w tym momencie Paweł mówi, a kto was omamlił? Kto was wiódł fałszywą nauką? Zaczęliście od ducha, skończyliście ciałem. Zaufanie w człowieku i na własne ciało to jest zwiedzeniem. A zwiedzenie to jest fałszywa nauka. Apostol Paweł w liście do Koryntów pisze, że zakon jest dobrą rzeczą. Dla kogo? Dla tych, kto w właściwy sposób używa zakonu. Bo zakon nie jest dla sprawiedliwych, dla świętych, dla usprawiedliwionych przez Jezusa, a dla przestępców. A dla sprawiedliwych zakonu nie istnieje. Oni żyją z łaski. Oni usprawiedliwiają się łaską. Wąż zwiódł Ewę. I Paweł zadaje parę pytań do zboru w Galatach. Czy otrzymaliście ducha przez ciało? Jakieście wypełnili rytuały, działania cielesne, omycia, nie omycia, że Duch Święty wstąpił na was? Co robił Kościół w Jerozolimie i potem w innych miejscach dla tego, aby przyjąć Ducha Świętego? szli specjalnie na jakąś górę, modlili się przez jakiś okres wyznaczonymi słowami, we właściwy sposób nakładali ręce tak, a nie tak. Co robili? Nie robili nic. Pamiętamy, że Duch Święty szedł na kościół w Jerozolimie. Potem, kiedy Piotr głosił kazanie, to Duch Święty zszedł na ludzi, oni tylko słuchali Słowa Bożego. I to się stawało w różny czas, w różny sposób. Nie było żadnych, powiedzmy, rytuałów czy tradycyjnych jakich działań, takich samych, każdy raz. I Paweł zadaje to pytanie do Galacjan. Otrzymaliście ducha przez ciało, przez wysiłki ciała, przez zaufanie ciała? Nie. Paweł zadaje drugie pytanie. Czy aż tak nierozumni jesteście? Biblia Warszawska używa takiego słowa łagodnego. Biblia Gdańska trochę wprost mówi o tym. Czy takie jesteście głupi? Jak się dali zwieść? Zadaję trzecie pytanie. Czy tak wiele cierpieli darmo? Zauważcie sobie, Paweł pisze do wierzących ludzi, którzy są w kościele. Oni mają nadzieję na zbawienie, oni mają nadzieję na przyjście Jezusa. A Paweł mówi, cierpieliście na darmo? Chcecie, aby wszystko to, co było przed tym, było zaliczone w nic? Nieufanie Bogu nie jest niczym. Ono stawi człowieka od razu na sprzeciw Bogu. Albo z Nim, albo przeciwko Jemu. Jezus mówi, kto ze mną nie zbiera, ten co? Rozprasza. Paweł mówi, czy tak wiele cierpieli darmo? Zadaje ostatnie pytanie, piąte. Czy ten, który czyni cuda między wami, czyni przez działa zakonu? I te pytania były takie retoryczne, które nie potrzebują odpowiedzi. Po prostu zadanie tych pytań, ono od razu wywołuje u człowieka odpowiedź. No przynajmniej tak u mnie. Czytam i rozumiem, o co chodzi. Że naprawdę, jeżeli człowiek odchodzi od zaufania Bogu, to on jest w zwiedzeniu. Kto omamił was? Kto zwiódł? Kiedy czytam, czy taki jesteście nierozumnie, od razu wewnątrz nie chcę być nierozumnym. Nie chcę ufać sobie. Nie chcę pokładać swoją nadzieję na siebie. Nie chcę wierzyć w to, że są ludzie jakieś taki, nie wiadomo jaki, że jak on się pomodlę o mnie, to od razu ja będę innym. Nie chcę powiedzieć, że Bóg nie używa swoich sług dla różnych działań. Ale kiedy proszę coś od Boga, to od Boga otrzymuję. A nie szukam człowieka, który dla mnie zastąpi miejsce Boga. Nie chcę cierpieć za darmo, na darmo. Nie chcę wierzyć w to, że te łaski, które otrzymujemy od Pana w życiu, pomoc, uzdrowienie, odpowiedź na modlitwy, że to jest przez nasze czyny ludzkie. I w tym liście do Galacjan, 8 i 9 werset, 3 rozdział. A pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia pogan, uprzednio zapowiedziało Abrahamowi, w Tobie będą błogosławione wszystkie narody. Paweł zwraca uwagę Galacjan, chociaż oni nie byli Żydami przez ciało, ale zwraca uwagę na Abrahama i on mówi, że Abraham dostał od Boga obietnicę. I dalej mówi, że obietnica brzmiała tak, w Tobie będą błogosławione wszystkie narody. Tak więc ci, którzy są ludźmi wiary, dostępują błogosławieństwa z wierzącym Abrahamem. Paweł w liście do Galacjan mówi, skąd przychodzi błogosławieństwo? Od wiary. Od wiary i zaufanie Bogu. I dalej 10 werset. Bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem. Napisano bowiem, przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze zakonu. Wiemy to, czytamy to, znamy to, ale każdy raz musimy o tym sobie przypominać, bo to tak jak chwasty rosną sami sobą. Nie trzeba ich ani podżywiać, ani chować specjalno, ani włóknem jakimś tam agrowłóknem przykrywać na wiosnę, aby nie zmarzły chwasty. Wiecie lepiej od mnie. Rosną i tyle. A to, co dobre, to musimy pielęgnować. I tak jest z naszym zaufaniem sobie. Od czasów Adama. Od tego, kiedy człowiek zgrzeszył. Zgrzeszył przez to, że chciał być niezależnym. Niezależnym od Boga. Chciał sam sobie poradzić. Chciał sam wybrać, co jest dobre, a co jest złe. Chciał o tym decydować. I to jest częścią naszej natury. Apostol Paweł mówi o tym, że kto wyzwoli mnie od ciała śmierci. I mówi tylko, że Bóg dał nam zwycięstwo Jezusem Chrystusem. Kiedy każdy dzień naszego życia oddajemy chwałę Jezusu, uwielbiamy Go, rozmyślamy o tym, co On uczynił dla nas, to wzbudza u nas takie dobre myślenie i zrozumienie tego, że tylko On jest naszym oparciem i naszą nadzieją. I list apostoła Pawła do Rzymian, 3 rozdział, 20 werset i niżej czytamy tak. Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. Paweł mówi tak, ja chcę powiedzieć, nikt i nigdy przez zakon. Nikt i nigdy. Ni do nas, ni w naszych czasach, ni po nas. Nikt i nigdy przez żaden zakon. Przez zakon Mojżesza. Przez zakon Mojżesza nikt nie potrafi usprawiedliwić się, tak? Czy możemy wymyślić nasz własny zakon lepszy od zakonu Mojżesza? Zakon zborowy, zakon kościołu, zakon społeczeństwa, zakon mnie i Janka. Dwoje my sobie ustalimy jakiś taki specjalny zakon, bo my jest najlepszymi fachowcami w zrozumieniu Biblii i wszystkiego dobrego. I wiecie co najgorsze? Nawet jak my dwa ustalimy sobie taki zakon, to nie będziemy w nim trwali. Nawet kiedy człowiek wybuduje coś takiego, że dziś on jest pełny w tym na 100%, nie wytrwa w tym. Coś się zmieni. Po jakimś czasie zobaczy to inaczej. Przez przypadek, przez to, że nie potrafi siebie trzymać, nie wytrwa. Nikt i nigdy przez żaden zakon czy religijne przepisy nie usprawiedliwi się. To jest niemożliwe. Paweł pisze o tym. I w tym samym rozdziale Lista do Rzymian, 4 rozdział, 24-25 werset, on przypomina znowu i są usprawiedliwieni darmo z łaski przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej poblażliwie odnosi się do przedtem popełnionych grzechów. Bracia i siostry, Bóg poblażliwie odnosi się do nas, do naszych grzechów przedtem wypełnionych. On do nas tak się odnosi. I kiedy człowiek po prostu odwraca się od Boga i od zaufania Jemu, to on od razu potrafi pod sprawiedliwość. A sprawiedliwość spowoduje przekleństwo. Bo człowiek, który grzeszy, pod przekleństwem. A wiemy, że szczęśliwy ten, komu jest odpuszczone grzechy, komu przebaczone grzechy, komu Bóg nie zaliczy grzechu. Kiedy przyjmujemy sprawiedliwość w Jezusie wiarą, to odpowiednie uczynki przyjemni Bogu będą wynikiem naszej wiary. Będą. Bo jaki Chrystus, tacy są Chrystusowie. Jaki On, tacy i my. Kiedy zbliżamy się do Boga, kiedy oglądamy Jego chwałę, kiedy rozmyślamy nad tym, jaki On, to po prostu w naszym wnętrze od razu rosną te takie dobre zamiary. Przemieniamy się w Jego obraz. Co Mojżesz czynił dla tego, aby Jego twarz się świeciła? Co uczynił specjalnego? Umył twarz 3 razy. Natarł. Co zrobił? Nic. Był przed Bogiem. Oglądał Jego chwałę. Słuchał Jego słów. Kiedy wrócił z góry, to musiała być jego twarz przykryta, bo ona po prostu, jak to, była odbiciem chwały Bożej w tym momencie. Kiedy my oglądamy chwałę Bożą, kiedy my ufamy Bogu, kiedy my mamy z Nim społeczność, to przemieniamy się w Jego obraz, w Jego istotę. Stajemy się podobnymi do Niego. I w tej samej księgi Jeremiasza, kiedy Bóg mówił o przekleństwie, On dalej mówił o błogosławieństwie. Błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan. Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad potok zapuszcza swoje korzenie, nie boi się, gdy upał nadchodzi, lecz jego liść pozostaje zielony i w roku posuchy się nie frasuje i nie przestaje wydawać owocu. Ci, którzy ufają Bogu, będą podobne do tego drzewa. Bracia i siostry, będziemy doświadczali w naszym życiu wiele cudów od Boga, łask od Boga, radości od Ducha Świętego, kiedy będziemy ufać Bogu. Jeżeli odstąpimy od zaufania Bogu, to nie będzie nic, będzie tylko złe. Niech Pan Bóg zachowa nas, aby nie dzielić z Galacjanami udziału. Pamiętacie? Czy są tak nierozumni? Nie. Nie należymy do nich, nie chcemy do nich należeć, do nierozumnych. Do nierozumnych, nie chcemy być głupimi, nie chcemy być zwiedzionymi. Dlatego zaufajmy Panu. Każdy dzień, każda chwila dnia, przynajmniej to bardzo łatwo, tylko przypominamy sobie o Bogu. Myślimy o tym, co On uczynił dla nas. I to po prostu będzie nas trzymało w granicach właściwych myśli. Co On uczynił, co On uczynił, co On uczynił. Wtedy nasze uczynki będą po prostu odpowiedzią, a nie naszym zaufaniem czy oparciem. Niech Pan Bóg błogosławi nas wszystkich. Amen.